nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem powiedział do niego: a więc jesteś królem? Odpowiedział Jezus: tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Rzekł do niego Piłat: cóż to jest prawda? To powiedziawszy, wyszedł ponownie do Żydów i rzekł do nich: ja nie znajduję w nim żadnej winy. Jest zaś u was zwyczaj, że na Paschę uwalniam wam jednego więźnia. Czy zatem chcecie, abym wam uwolnił króla żydowskiego? Oni zaś powtórnie zawołali: nie tego, lecz Barabasza. A Barabasz był rozbójnikiem. Umiłowani w Chrystusie Panu, Piłat po spotkaniu z Żydami wchodzi do pretorium, aby przesłuchać Chrystusa. Jest to pierwsze jego spotkanie z nim. Bez zbędnych wstępów zadaje pytanie: czy ty jesteś królem żydowskim? To pytanie ma dla Piłata inne znaczenie niż dla Annasza, Kajfasza czy też dla Żydów, bo król według Żydów był utożsamiany z Mesjaszem, a dla Piłata ten tytuł ma znaczenie polityczne. Dlatego Jezus pyta: czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o mnie? Bo powstaje kwestia sporna. Czy Piłat wypowiada swoje zdanie jako Rzymianin i wtedy Jezus powinien powiedzieć nie? Czy też powtarza oskarżenia Żydów? Wtedy nabiera to kontekstu religijnego. A sformułowanie król Izraela w znaczeniu religijnym spotyka się chociażby w scenie z Natanaelem, który, gdy dowiedział się, że Chrystus widział go pod drzewem figowym, odpowiada: Rabbi, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś królem Izraela. Czy też w innym miejscu wołali: Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie, oraz król Izraela. Dla Piłata jednak król żydowski ma znaczenie polityczne. Takie sformułowanie, trzeba powiedzieć, że jest niebezpieczne, ponieważ grozi wybuchem nowego powstania. Nowy król przecież może być rywalem, przeciwnikiem. Takie postawienie sytuacji jest też ostatnią kartą Żydów pragnących śmierci Jezusa, bo to oni ukazali żydowskiego króla jako przywódcę politycznego. Jak widać, zmienia się w ten sposób postawa Żydów, ponieważ przechodzą od Mesjasza do króla w politycznym tego słowa znaczeniu. Potwierdzą to stanowisko w słowach: poza Cezarem nie mamy króla. Piłat wprost pyta Jezusa: czy jesteś królem? Od czasu Dawida oczekiwano króla Mesjasza, który przyniesie odrodzenie religijne i narodowe. Dla Żydów pojęcie króla jest umieszczone więc w konkretnym miejscu i czasie oraz nabiera cech religijnych. A jakie rozumienie króla ma Jezus? Wobec pytania Piłata Jezus musi wybrać między dwoma znaczeniami, zreinterpretować dwa znaczenia, to, które posiada Piłat i to, które mają Żydzi. W efekcie Jezus nie podziela opinii Piłata i Żydów, którzy w Mesjaszu dostrzegali też aspekt polityczny. Jawnie odrzuca wszelkie dążenia i aspiracje polityczne. Jezus odparł: czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o mnie? Piłat czuje się w ten sposób obrażony. Sam stara się stać z boku całej tej sytuacji i odpowiada: czy ja jestem Żydem? Naród twój i arcykapłani wydali mi ciebie, coś uczynił. Pytania Piłata są więc dosyć konkretne i domagają się jasnych odpowiedzi. Jezus odpowiada bardziej zawile, niż tego oczekiwał Piłat. Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Taka odpowiedź jednak nie satysfakcjonuje Piłata, więc pyta wprost: a więc jesteś królem? Jezus odpowiada: ty mówisz, że jestem królem. Znowu wprost nie odpowiada, nie mówi ani tak, ani nie. Akceptuje tytuł bycia królem, ale inaczej go interpretuje. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. Wypowiedzi Jezusa: królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Można wyróżnić aspekt negatywny, podkreślony dwa razy przez słowa nie z tego świata i nie stąd. Chodzi więc o odrzucenie ziemskiego pojmowania królestwa. Tutaj przypomina się też scena kuszenia Pana Jezusa na pustyni, gdzie diabeł pokazuje mu różne bogactwa i chce, by Chrystus oddał mu pokłon. Chrystus jednak ukazuje wciąż, że nie chodzi o królestwo ziemskie. A jak my pojmujemy Królestwo Boże? Czy czasami nie staramy się tutaj na ziemi dobrze urządzić? Czy przypadkiem w tym dobrym urządzaniu nie przyczyniamy się do tego, aby pozbyć się innych ludzi, którzy są nam nie na rękę, przez to, że mówią nam prawdę prosto w oczy, czy też przez to, że są od nas zdolniejsi, są dla nas więc jakimś zagrożeniem, a gloryfikujemy tych, którzy na to nie zasługują, jak chociażby postąpili Żydzi, prosząc, by uwolnił Barabasza, który przecież był zbrodniarzem, rozbójnikiem. Wtedy postępujemy jak Żydzi, którzy, czując zagrożenie ze strony Chrystusa, zaprowadzili go przed Piłata. A przecież Królestwo Boże, jak powiedział święty Paweł w liście do Rzymian, to nie sprawa tego, co się je i pije, ale to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Królestwo Boże to nie sprawy materialne, doczesne, które tyle nam zajmują czasu i wysiłku, by je zdobyć, które niosą ze sobą tyle trosk, zawodów i rozczarowań. Królestwo Boże to panowanie Boga nad światem, a szczególnie nad człowiekiem. Swoje apogeum osiągnęło ono w osobie Jezusa Chrystusa, gdyż Królestwo Boże to sam Bóg. Bóg objawiający się w Jezusie Chrystusie Emanuelu. Bóg jest zatem najwyższą wartością dla człowieka. To nie człowiek sobie wymyślił istnienie tej rzeczywistości nadprzyrodzonej, lecz sam Bóg przygotował nam Królestwo Boże. I trzeba też powiedzieć, iż Królestwo Boże już tu ma rozpoczętą doczesną fazę. W całej działalności ziemskiej Jezusa Chrystusa, w Jego dziele zbawczym, a następnie w istnieniu i działalności Jego Kościoła. Sam Pan Jezus rozpoczął swoją misją zbawczą od nauczania: czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Ale to Królestwo ma także swoją fazę eschatologiczną, ostateczną. Chodzi więc o niebo. Obie te fazy, czy też okresy, są ze sobą nierozerwalnie związane, gdyż człowiek przez życie ziemskie, doczesne, ma tak się rozwinąć, by dojść do nieba. Rzeczywistość Królestwa Bożego staje więc przed wolną wolą człowieka jako najwyższa wartość, ale pod warunkiem, że człowiek uwierzy w Ewangelię, w jej wymiar bezwzględny. Jest to więc wybór najdonioślejszy, gdyż decyduje o wieczności. I to musi być też wybór dojrzały, gdyż wszystkie inne wybory winny być podporządkowane temu naczelnemu celowi. Niewielkie bowiem utrapienia, jak powie święty Paweł, nasze obecnego czasu gotują bezmiar przyszłego wieku dla nas, którzy wpatrujemy się nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie. A na innym miejscu mówi Pismo Święte, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Człowiekowi, który odkryje wartość tego królestwa, towarzyszy także radość z odkrycia szansy, jakie niesie ze sobą prawda. A cóż to jest prawda? Pytał Piłat. Z tego pytania Piłata przebija postawa obojętności. Z pewnością nie jest on filozofem ani myślicielem, więc nie potrafi wyłowić całej teologicznej treści pojęcia prawdy. A prawda w znaczeniu biblijnym to objawienie Bożego planu zbawienia. I Piłatowi Pan Jezus objawił ten plan, ale on go nie pojął, bo był zbyt bardzo zachłyśnięty sprawami świata. Nie potrafił wyjść poza doczesność. Spotkał fizycznie Chrystusa i z Nim rozmawiał, ale nie odczytał tego i nie wykorzystał. Czy czasami Chrystus koło nas nie przechodzi nierozpoznany, tak jak u Piłata? Obyśmy, drogi bracie, droga siostro, nie stracili szansy zbawienia czy też znalezienia się w Królestwie Bożym. Chrystus wciąż do nas mówi w Piśmie Świętym i jest żywy w sakramentach. On nas prowadzi, bo jest drogą i prawdą i życiem, czyli drogą do prawdziwego życia, jakim jest Królestwo Boże. Amen.